Wtedy zrozumiałem, że gram czarny charakter. Jak to między nimi się działo coś tak pięknego. Kirill z Martyną to zagrali i nagle ja mówię, że miłość jest niedopuszczalna i zaczyna się to, co jest w kolejnym odcinku, ten spisek. I miałem takie, Jezus Maria, ja taki zły, no naprawdę. Nie możemy traktować tego, że ktoś nie krzyczy, że ktoś jest niekompetentny, jako czegoś, co jest normalne. Nie. Normalne jest to, że ktoś jest kompetentny, jest ludzki, jest człowieczy. Cały czas się muszę zastanawiać, żeby nie uprawiać buractwa, bo ono w każdym momencie może się okazać burackie, a burakiem się zawsze też trochę jest. To jest ta część tej natury naszej, że wspólna. Każdy ma w sobie takiego trochę kurwa zjeba.
Dobry przelot, z Michałem Sikorskim.
Cześć.
Witam cię bardzo serdecznie. Tak się zastanawiałem, od czego zacząć, bo widziałem też, od czego inni zaczynali rozmowy i spotkania z tobą. I się zastanawiam, jak bardzo ci już irytują nawiązania do księdza Jakuba i te wszystkie żarty i prośby o błogosławieństwo, wiesz, po dziesięciokrotność.
Nie wiem, zakładam, że nie będziesz mnie prosił o błogosławieństwo jednak.
Nie, ale no trzeba gdzieś, za to płacić, gdzieś, a no, nie zarabiamy wiadomo, tutaj.
Ale gdzieś jest to dla mnie zrozumiałe, że serial, czy ta rola, która wciąż po 3 miesiącach ten serial jest gdzieś na fali. No rozumiem, że jest to osią rozmów ze mną i staram się, wiesz co, na to nie obrażać, bo powtarzam to często, że życzę każdemu aktorowi, czy aktorowi, w ogóle artystom, żeby popularność i zainteresowanie przyszło w związku z czymś, z czego jest się mega dumnym, w co się włożyło całe serce, bo czasami popularność czy właśnie zainteresowanie przychodzą z różnych powodów, nie do końca dlatego, żebyśmy tego chcieli, a ja, jeżeli chodzi o ten serial, mam poczucie, że wziąłem udział w czymś totalnie wyjątkowym, czuję się tym zaszczycony, włożyłem całe swoje serducho w to i jestem dumny z tego, jak wyszło i z tego, jak inni tam pracowali, więc cieszę się, że tak jest. Mm-hmm.
To jest fantastyczna rola i też piękne słowa i rzeczywiście chyba w każdym jakimś tam podcaście czy wywiadzie, który oglądałem z tobą, to rzeczywiście podkreślasz ten aspekt i to jest świetne. I podobnie jest z Sonatą, że to też jest taka wielka rola i fenomenalny film i też widać w tym ogrom pracy, który w to wkładasz. Też ciekawą rzecz powiedziałeś o tej roli. Ja w ogóle nie chciałbym bardzo dużo o tym mówić, ale trochę na pewno musimy. Ile jest ciebie w tym Jakubie, nie? Czy wiesz, jak u ciebie z wiarą księża Jakubie na przykład?
Wiesz co? Bo ja w ogóle się na wierze nie skupiałem tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą postać. Dla mnie w ogóle ta kwestia duchowieństwa była taka drugorzędna. To po prostu na tamte realia rzeczywiście jest tak jak w scenariuszu, że no jest to rodzaj korporacji. Śmiejemy się dzisiaj z tego jakby nawiązania, ale faktycznie tak jest. Bardziej mnie interesowały takie rzeczy ponadczasowe, czyli te mechanizmy, które ludzi wpędzają w coś, że za ideę są w stanie wszystko inne dostosowywać i tak naprawdę te idee zostają na sztandarach. Nie wiadomo, o co ta walka się toczy, jest jakaś wielka i święta, a tak naprawdę pomija się w tym człowieka, o którego tak naprawdę może na początku chodziło, więc mnie bardziej interesowały te mechanizmy, które dzisiaj są bardzo powszechne w naszej rzeczywistości i nie są tylko związane z Kościołem katolickim, ale właśnie z korporacjami, czy w ogóle z innymi rzeczywistościami. Nawet kurczę, czasami w teatrach mamy wielkie hasła na sztandarach, a jak się na to odpowiednio spojrzy, no to nie zawsze z respektowaniem człowieczeństwa po prostu jest okej w tych sytuacjach.
Oglądacie Dobry Przelot. Jeśli wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie częściej. A jak chcecie nas wesprzeć, zajrzyjcie na Patronite.
Nie chcę rozmawiać z tobą za dużo o serialu i o tej roli, bo myślę, że dużo już zostało powiedziane, a widzę w tobie takie ciągoty filozoficzno-refleksyjne i myślę, że masz mnóstwo wartości do przekazania też a propos tego. Zresztą powiedziałeś coś takiego, że chciałbyś wykorzystać popularność, która teraz przyszła, do czegoś pożytecznego i się zastanawiam, co to są te pożyteczne rzeczy, jak ty to widzisz, jaka jest twoja wizja.
To znaczy, wiesz, no życzyłbym sobie tego, żeby popularność nie skupiała się na budowaniu jakiegoś mojego ego albo po prostu fajności mojej gęby, tylko jeżeli, nie wiem, ktoś tego posłucha, no to staram się brać udział w wielu charytatywnych akcjach. Teraz nie wiem, kiedy wypuszczacie, ale w moim bio na Instagramie mam zbiórkę. Zbieramy kasę na wyremontowanie świetlicy w Zespole Szkół Specjalnych numer 14 w Krakowie. Ta świetlica jest trochę w opłakanym stanie. Niektóre dzieciaki przyjeżdżają nawet spoza Krakowa do tej szkoły. Spędzają tam całe dnie, przyjeżdżają o 7, wyjeżdżają bardzo późno, więc żeby mogli ten czas spędzać w lepszych warunkach, to włączyłem się w akcję zbierania kasy na to, bo Zespół Szkół Specjalnych numer 14 w Krakowie to jest miejsce, gdzie znaleźliśmy bardzo wiele aktorów naturszczyków, które zagrały ze mną w filmie Sonata. I Bartek Blaszka, reżyser tego filmu, jest też taką osobą bardzo zaangażowaną lokalnie i zapytał mnie, czy mógłbym ewentualnie, mówię, Bartek, oczywiście nagrajmy filmik, byliśmy tam, poznaliśmy już inne dzieciaki, które z tej świetlicy korzystają i pierwszego dnia udało się zbierać prawie 30 tysięcy, ale zbieramy dalej. Jeżeli w takim tempie będziemy zbierać, to wyremontujemy im całą szkołę.
Wow. To jest piękna idea, stary, ale to fantastyczne. To tak od razu to mi się nasuwa ta twoja kremówka na WOŚP. 35 tysięcy, zdaje się, tam zostało zbierane?
Tak, 35 tysięcy 101 zł.
Już się odbyło? Miałeś to
Nie,
spotkanie?
Nie, jestem właśnie tuż przed tym spotkaniem.
Mhm. Okay.
Więc czekam, też się nie mogę doczekać, ale cieszę się, że, bo z tymi licytacjami czasem jest tak, że ktoś licytuje, a później nie wpłaca. Jeżeli chodzi o moją licytację, to 3 minuty po zakończonej licytacji kwota była już na koncie fundacji.
Ekstra, miałeś już okazję pogadać z tą osobą?
Tak, miałem, podziękowałem też, ponieważ ja w ogóle byłem osobą, która była zaangażowana jako dziecko w WOŚP Wadowicach, później pracowałem w sztabie, jak byłem w gimnazjum, w liceum i pamiętam te statystyki, że te pieniądze, które zbieraliśmy na fundację w mieście, to podobne sprzęt o podobnej wartości wracał później do Wadowickiego Szpitala, czy do Wadowickiego Pogotowia, więc cieszę się, że ta licytacja była podpięta pod Wadowicki Sztab Wielkiej Orkiestry i zorganizowałem też skarbonkę, gdzie każdy mógł wpłacić po złotówce i też 33 tysiące chyba ponad zostało zebrane, więc cieszę się, że być może sprzęt o wartości tych 68 tysięcy wróci do Wadowickiego Szpitala.
Genialne. To jest w ogóle piękna inicjatywa. Ja w ogóle jestem dzisiaj świeżo, bo też tam zostałem zaproszony, ale robiłem warsztaty lektorskie, więc dzisiaj je w ogóle prowadziłem i to jest zawsze takie fajne energetycznie też spotkanie, że kurczę, dajesz jakąś frajdę człowiekowi, nie? A jednocześnie on kupę kasy wpłaca na to, żeby zrobić coś dobrego, z czego my wszyscy później korzystamy, nie? I to ma wymierny wpływ. Ale jeszcze o Wadowicach też chcę dzisiaj koniecznie z tobą pogadać.
No wiadomo.
Bo też wiem parę rzeczy na temat twojej szkoły. Natomiast jeszcze trochę o tej postaci twojej chciałem zapytać, bo fantastyczną rzecz, którą ty powiedziałeś, usłyszałem, że to jak podchodziłeś do księdza Jakuba, że miałeś taki moment, że dotarło do ciebie, że ta postać jest jednak czarnym charakterem wtedy, jak wiesz, był ten taki wzruszaj.
Tak. Pokazano mi scenę tańca Macieja Anieli, to jest chyba koniec trzeciego odcinka. I ja pamiętam, jak to kręcili, to było przepiękne. Później mi Maciek Buchwald pokazał tak podmontowaną tę scenę, już zmontowaną moją postacią, która tam jest przez ten taniec zbliżenie na księdza Kuba i voiceover mówi, że miłość jest taka i miłość jest niedopuszczalna. I ja mówię, że wtedy zrozumiałem, że gram czarny charakter. Jak to między nimi się działo coś tak pięknego. Kirill z Martyną to zagrali i nagle ja mówię, że miłość jest niedopuszczalna i zaczyna się to, co jest w kolejnym odcinku, ten spisek. I miałem takie, Jezus Maria, ja taki zły, no naprawdę. Tak, wtedy to zrozumiałem.
Jesteś
tak.
Chłopak o gołębim sercu po prostu.
Nie wiem, ale oni zagrali fantastycznie to uczucie i to było po prostu piękne i na planie i później w obrazku i ostatecznym montażu w serialu.
Przywołuję to dlatego, że powiedziałeś fantastyczną rzecz, taką właściwie myślę, że powszechną o naturze ludzkiej, że każdy myśli o sobie dobrze. Każdy myśli, że czyni, wiesz, dobro. Że nawet jak jesteś złodziejem, który okrada innych, to trochę robisz z siebie Robin Hooda, że oni mnie okradli w inny sposób i dlatego ja im oddaję zło.
Tak, samo myślę o tej postaci. I dlatego mi się wydaje, że ten serial stwarza wiele możliwości do tego, żeby stać się lustrem dla jakichś naszych zachowań, no bo rzeczywiście ksiądz Jakub nie ma takiej refleksji, że może coś jest nie tak. I właśnie nam się tak często wydaje. Myślę, że większość z nas myśli o sobie, że jesteśmy po prostu totalnie przyzwoitymi ludźmi. Jak się nam coś wytknie, to ale właśnie tak jak powiedziałeś, no ale coś, ale to jest, a ktoś kradnie więcej, a przecież ona też mi tak powiedziała niemiło i tak dalej. I no i czasami warto się zastanowić nad tym, co się robi, tak przyłożyć sobie taką obiektywną kamerkę do swojego życia i się tak zastanowić, czy się jest w porządku.
Tak trochę wyjść z siebie i spojrzeć z dystansu, nie?
Mi się wydaje, że to jest takie ogólnie zadanie dla ludzi, żeby się tak update'ować i codziennie zadawać sobie pytanie, czy jest przyzwoitym, jakby... Mhm. Nie można, nie wiem, ja na przykład staram się nie myśleć o sobie, o, jestem dobrym człowiekiem, bo tu się zachowałem tak, a tu powiedziałem dobrze, a tu, kurde, komuś pomogłem czy coś. No ale to nie znaczy, że każde moje zachowanie takie będzie dalej, tylko za każdym razem trzeba się zastanowić, czy to jest fair, co robię, czy to jest uczciwe, czy to jest przyzwoite. I wydaje mi się, że no należy tak po prostu w taki sposób też dbać o swoje człowieczeństwo, jakkolwiek nie brzmi to patetycznie.
Ale myślę, że to jest jakaś taka prawda o życiu, że jeśli jesteś w stanie się sam zakwestionować i sam przyznać albo zastanowić się nad tym, a może jednak zrobiłem źle, a może jednak nie jestem dobrym człowiekiem w tej konkretnej sytuacji, no to ci daje jakąś taką szansę na zmianę, nie? I na refleksję, bo jak się upierasz, że nie popełniłem błędu, no to nie dostrzeżesz go, nie?
Mhm, dokładnie.
A czy pracując nad tą postacią zadawałeś sobie pytanie, dlaczego ksiądz Jakub jest księdzem Jakubem? Co sprawiło, czy jakby dobudowywałeś sobie taki background, który nie jest wypowiedziany w serialu, ale ty go sobie wymyśliłeś, co miało wpływ na to, że on taki jest?
No miałem, za każdym razem mam ogromny ten background, ale akurat te rzeczy są dość tak powiedziane w serialu, że no była to szansa na karierę, ponieważ rzeczywistość jest taka, że starszy brat odziedziczy wszystko, córkę wydamy za syna magnata, a Jakub nie otrzyma. Trzyma nic.
czy
dokładnie
poczucie?
Jest taka setka, którą gra Kasia Herman jako Zofia. Taki jest plan na dzieci, więc Jakub musiał sobie jakoś radzić.
Poczucie niższości i taka chorobliwa ambicja, tak?
No, myślę, że jednak wykazał się sprytem.
No tak, tak. A co z siebie? Jakby, co robisz dokładnie tak samo, albo nie wiem, jaki jesteś w życiu taki jak ksiądz Jakub?
Nie wiem, ale myślę, wydaje, że jest tam dużo takiego mojego poczucia humoru. I ostatnio mi pewna osoba, której nie widziałem parę lat, powiedziała, no przecież to jesteś ty. Ja mówię, Jezus Maria. Nie wiem, czy to jest komplement, czy inwektywa, ale nie, no, że taka twoja wiskomika i tak dalej, że jest tam dużo twojego poczucia humoru i wydaje mi się, że trochę tak jest, że jakby dałem taki jakiś swój motor, po swojemu wyważyłem pewną taką demoniczność z humorem i tak dalej, no... Dużo tam jest mojej pracy, ale też miałem, wiesz, tak wspaniałych reżyserów u boku, z którymi no, można konie kraść i to nie jest przesada, bo często się tak mówi, super, reżyser, dziękuję reżyserowi i tak dalej, ale to naprawdę z chłopakami było tak i z Maćkiem i z Kordianem, że można im było zaufać i można też było sobie pozwolić na to, żeby się wygłupić, żeby się skompromitować, żeby zagrać źle, ale tylko dlatego, że miało się takie poczucie, że oni mnie złapią, jak ja pójdę nad przepaść, więc dlatego mogłem biegać sobie nad tą przepaścią, bo czułem, że cały czas ktoś jest koło mnie i mnie chroni, ale też mnie dopinguje i to jest niesamowite. No, każdemu życzę takich partnerów w reżyserach czy reżyserkach.
A rzeczywiście ten plan różnił się od innych planów, na których byłeś, bo Maciek Buchwal też tutaj był, akurat o tym nie rozmawialiśmy, ale on w innych wywiadach podnosił taki wątek, że jest trochę taki czasami przemocowy etos czy w teatrze, czy w filmach o tym, że pan reżyser to tam, wiesz, jest guru, a Maciek jednak bardzo stawiał na to, żeby być miłym i ciepłym dla wszystkich i żeby jakoś z szacunkiem traktować każdego członka ekipy. Widziałeś taką różnicę, czy nie spotkałeś się z tym wcześniej?
Znaczy, w sensie takimi negatywnymi stronami. Bywałem na planach, gdzie to tak wyglądało, ale wydaje mi się, że zawsze, jeżeli wszyscy wiedzą, po co są i co robią, i robią to ze szczerego serducha, no to tam nie ma nerwów i jakiegoś takiego traktowania, nie wiem, niedobrego, bo tak samo było na przykład z Bartkiem Blaszkę, który jest aniołem na planie Sonaty, czy na planie 1670 i z Kordianem i z Maćkiem, ale wydaje mi się, że dlatego, że wszyscy wiedzieli, co robią i nie musieli odgrywać jakiegoś drugiego przedstawienia po drugiej stronie kamery o tym, kto jest ważny, a kto nie jest ważny. Przedstawienie było filmowane z przodu kamery i już nie potrzebował się dziać ten cyrk na mhm. planie. Więc tak, ale ja na przykład nie lubię mówić, ostatnio się tak trochę denerwuję, jak uważamy, że wartością dodaną jest, nie wiem, bezprzemocowość albo mhm. to, że ktoś się nie zachowuje w jakiś niedopuszczalny sposób. Wydaje mi się, że my musimy przestawić swoje myślenie, stan, że to, że ktoś jest bezprzemocowy, to jest basic, to nie jest niczyj plus, to nie jest czyjaś wartość. O, ten reżyser jest fajny, bez nieprzemocowy. To jakby co dopuszczamy, że są przemocowi ludzie, no, znaczy przemocowi współpracownicy. Nie? Tak. Nie możemy traktować tego, że ktoś nie krzyczy, że ktoś jest niekompetentny, jako czegoś, co jest normalne. Nie. Normalne jest to, że ktoś jest kompetentny, jest ludzki, jest człowieczy, nie krzyczy, potrafi się komunikować, potrafi dawać feedback. To jest basic.
Tak.
I musimy to zacząć traktować jako poziom zero i standard.
I to właściwie w każdej dziedzinie życia, tak?
No oczywiście,
czy
tak,
w korporacjach,
tak.
czy w tak. kwestii praw kobiet.
Czy nie cieszyć się, o, to jest, nie wiem, posłanka, która słucha i odpowie na maila, mm-hmm. jeżeli wyślesz do kancelarii, mm-hmm. do biura poselskiego. No ludzie, to nie powinno być niczym dziwnym, no.
Tak. Tak, no to...
Niestety jest wciąż, jeżeli chodzi o dostęp do polityków.
Jest. W ogóle jak słuchałem też twoich wypowiedzi w trochę w podobnym tonie, to mam wrażenie, że z ciebie jest kawał takiego prawdziwego patrioty.
Nie wiem,
ale nie narodowca tak. patrioty, który idzie w marszu z Polską
narodowca,
walczącą na klacie.
Narodowca nie. Narodowca nie. Nie, no tylko. Patrioty. Lubię miejsce, w którym żyję i lubię, wciąż spotykam tu ludzi, którymi się zachwycam, na których patrzę z uznaniem, których twórczość mnie inspiruje i których codzienność mnie inspiruje. Mhm. Bardzo czuję w tym kraju dużo miłych, fajnych ludzi.
To prawda. To jest takie wzruszające nawet.
No.
Bo powiedziałeś coś takiego właśnie o tej toksycznej relacji z Polską, że jesteś tą osobą, która chciałaby tutaj zostać i wziąć za to odpowiedzialność. No i jest wiele takich rzeczy. Co można robić, żeby tę rzeczywistość zmienić? Jakby gdzie ty widzisz dla siebie taką przestrzeń, żeby właśnie było tak, jak mówisz, że te postawy, które nas tak dziwią, a powinny być normalne, były normalne. Jakby widzisz w ogóle przestrzeń na to? Mhm. No bo jednak to są takie przywary polskie, z którymi my się zmagamy od wieków. To Norwid o tym pisał.
Zmagamy się, ale wydaje mi się, że historia pokazuje, że czasami są rzeczy, które no, są od zawsze i nie można ich zmienić. My też to przyjmujemy, że coś jest od zawsze i tak się konstytuuje to, a tak zawsze było. Mhm. No ale kurczę, no jeszcze tak naprawdę no, niedawno było niewolnictwo legalne na świecie i też się wydawało, no ale tak było zawsze i tego się nie zmieni. Można zmienić i wydaje mi się, że nasze działanie jest po prostu w dobrych praktykach. W tym, żeby o tym mówić i w tym, żeby się ośmielać. Też widzę to głównie po tym, co się dzieje, po takiej zmianie, która przychodzi w teatrach, mhm. że przez to, że ja na przykład od swoich kolegów wysłuchałem jakiejś historii, gdzie było się bardzo trudno przyzwoicie zachować albo powiedzieć tak i tak, to, że postąpili we właściwy sposób i we właściwy sposób zareagowali na jakieś niedopuszczalne sytuacje. Oczywiście wiadomo, że im się to opłaciło, bo to jest wiadomo, że okazało się później, że dobrze zrobili, ale taka ich odwaga i ta jakby dowód na to, że można, że się da, że tak się powinno, dodaje odwagi innym następnym. My się zarażamy tymi dobrymi praktykami i wydaje mi się, że w takim działaniu jest ta zmiana i branie odpowiedzialności mhm. za kraj. Nie chcę schodzić na ten temat, od którego zaczęliśmy spotkanie przed nagraniem, jak minął mi dzień, mhm. no ale właśnie to jest w tym, żeby się zainteresować, jak ktoś się źle czuje w metrze i można zatrzymać metro, i można, jeżeli się widzi, że ktoś potrzebuje pomocy, a czasem nie potrafi powiedzieć, że potrzebuje pomocy, to żeby olać jakieś spotkanie, olać, nie wiem, coś, ważny casting, odebrać później dziecko z przedszkola, bo może się okazać, tak jak w tej sytuacji, nie będę o niej teraz opowiadał, że ktoś bardzo potrzebuje pomocy i trzeba z kimś zostać chwilę, bo mogłoby się to źle skończyć. I w tym jest moim zdaniem zmiana rzeczywistości i budowanie tego kraju lepszego. Czasami w tym, że uratujesz jakiegoś człowieka tak literalnie.
No, na maksa cię to poruszyło, stary, co? W sensie ta sytuacja.
Tak, Tak, tak. Była nas trójka w całym metrze osób, które się zainteresowały panem. Powiedział, że ma zawał, odmówił pomocy, odmówił wezwania karetki. Wysiadłem, pojechałem z panią, która jeszcze ze mną była, trzy stacje metra dalej niż mieliśmy wysiadać. Zostaliśmy z panem. Okazało się, że jest w bardzo, bardzo złej kondycji psychicznej. Okazało się, że uciekł ze szpitala. Mimo tego, że odmawiał pomocy, musieliśmy niestety wezwać karetkę i bo nie mogliśmy go zostawić samego.
No, a to chyba jakaś taka złość na społeczeństwo, co w tobie jest jakby w związku z tą sytuacją, że kurczę, tak niewiele osób w ogóle się tym zainteresowało, nie? Jakby dramat ludzki potężny i jesteś tam ty.
No,
i
wiesz co, bardzo łatwo... Zresztą ten pan opowiadał, pan, mój równolatek, że nie wzywa, już była karetka wcześniej, oni mówią, że jestem naćpany, coś tam. Nie wiem, czy był pod wpływem czegoś. Totalnie potrzebował pomocy, ale no tak łatwo nam przychodzi czasami założyć, że a, ktoś jest, nie wiem, naćpany, pijany, coś, na własne życzenie tak ma. Kurde, nie wiemy tego. Nie wiemy tego, czy ktoś ma cukrzycę i to, że nie wiem, jest inaczej ubrany, niż byśmy sobie wyobrażali, że powinna być ubrana osoba, której powinniśmy udzielić pomocy. To nie znaczy, że ktoś to nie potrzebuje. Czasem warto zapytać, usłyszeć spierdalaj i powiedzieć trudno, niż raz nie zapytać.
Czyli zaryzykować i wystawić się trochę na strzał, nie? Ale... W sumie niewiele ryzykujesz.
No niewiele ryzykujesz.
A możesz wiele wygrać w sensie takim, na przykład komuś uratować życie, nie?
Kurde, mówię o tym totalnie egoistycznie, bo nie wiem, gdzie mnie życie zaprowadzi i czy ja nie będę kiedyś potrzebował pomocy i być może będę w sytuacji, kiedy nie będę umiał o tą pomoc poprosić. Tak jak ten pan dzisiaj, z którym w sumie ponad godzinę spędziłem w metrze. Też wydaje mi się, że zwracajmy uwagę na to, że nie każdy potrafi poprosić o pomoc. I miejmy taką wrażliwość na innych, a sami miejmy odwagę, żeby o tą pomoc prosić.
Trochę też tak byliśmy wychowywani, mam wrażenie, przez wiele, wiele lat i dopiero teraz ta kultura wychodzi z tego, że musisz być silny, musisz sobie radzić, musisz być zaradny i
jak nie, to jesteś słaby i spadaj. Tak, tak, absolutnie się z tym zgadzam. Tak.
Piękne słowa, chyba u Kuby Wojewódzkiego powiedziałeś, że życzyłbyś sobie, żebyśmy się słuchali i mieli wrażliwość na siebie, nie? I to jest trochę właściwie urzeczywistnienie dokładnie tej myśli chwilę później, nie? Więc jakby fantastycznie, że ty jesteś przykładem, bo łatwo jest o czymś mówić, A jakby zrobić to jest co innego, nie? No bo każdy się zawsze spieszy, każdy ma swój interes.
Tak, tak, ale właśnie też nie chciałbym teraz jakoś tak mitologizować tego, że z kimś wysiadłem i wezwałem ostatnio karetkę i porozmawiałem, bo właśnie to jest to, że to powinien być basic.
Tak.
To jest sytuacja zero. To nie jest bohaterstwo, to jest po prostu, tak się należy zachować. No pewnie to dzisiejsze wydarzenie trochę spowodowało, że ta nasza rozmowa jest jakaś taka poważna, ale jest taki dzień. Dobry przelot, no, ale właśnie mamy i tak dobry przelot.
Tak ma być, żebyś, wiesz, jakby jak chcesz, żebyś ty się czuł swobodnie i żebyś był jakby sobą i pokazał siebie i tyle. I nieważne, czy to będziesz zabawny, czy nie, czy smutny, czy refleksyjny, jakby tak
dobry
ma być.
Przelot.
No, ale myślisz, że to od nas zależy, my jako społeczeństwo, jako takie poszczególne jednostki mamy na to wpływ, na te zmiany, czy to, nie wiem, władza na przykład, nie? Że to wychodzi od liderów później ta zmiana, bo zastanawiam się nad przykładem Chin, gdzie prawodawstwo na przykład trochę sprawia i jakby społeczeństwo wpycha w ramy takiej znieczulicy, bo ryzykowne jest pomaganie ludziom na ulicy, bo na przykład ktoś może cię pozwać za to, że jakby powiedzieć, że to ty go tam... Były takie historie, nie? Że na przykład ktoś komuś pomógł, ta osoba go oskarżyła, że to on był prowodyrem wypadku i potem sąd zasądzał rentę i tak dalej, nie? Więc się zastanawiam, czy to my jako ludzie mamy największy wpływ, czy jednak potrzebujemy zmiany też na górze.
Mamy wpływ, przede wszystkim wydaje mi się, że powinniśmy władzy patrzeć na ręce, jaka by ona nie była. Ostatnie tygodnie pokazują, że chyba za dużo w nas entuzjazmu było w październiku. I po prostu władzy trzeba patrzeć na ręce i egzekwować to, co jest niezbędne do naszego funkcjonowania. I takim przykładem jest kwestia tantiemów z niewiadomych przyczyn usunięta z z projektu ustawy po dużym proteście. To też było super. Pierwszy raz mam wrażenie, że środowisko filmowe było tak zjednoczone. Mówiło jednym głosem, tak stanowczym głosem. No, ten zapis powrócił do projektu ustawy, który wyszedł teraz z ministerstwa, ale w dalszym ciągu nie jest to ustawa, która jest przyjęta. My w dalszym ciągu nie mamy zagwarantowanych tantiemów tak przez państwo po prostu strukturalnie. Natomiast, no wiesz, jest kwestia praw kobiet. Trzy lata temu ludzie milionowo wyszli na ulicę, bo było 230 posłów, którzy podnieśli rękę na kobiety. Teraz jest 30 i tak się trochę uciszamy. A, to nie ten. Miało być ani jednej więcej i ja trochę nie rozumiem, czemu mamy teraz więcej wyrozumiałości, że są ważniejsze sprawy i tak dalej. Nie, nie ma ważniejszych spraw niż życie kobiet, życie w ogóle ludzi w Polsce.
Tak, zwłaszcza, że to... To jest sprawa, która ma też konsekwencje dużo szersze, bo ona buduje w społeczeństwie i wśród kobiet i par poczucie bezpieczeństwa, a jak tego nie masz, no to trudno myśleć też o zakładaniu rodziny, o jakby budowaniu czegokolwiek.
Oczywiście, nie? Bo nie wiesz, czy dostaniesz pomoc, jeśli jej będziesz potrzebować, bo nie wiesz, czy nie trafisz na lekarzy, którzy będą się po prostu bać o swój zawód i tak dalej, o to, czy nie zostaną oskarżeni. No absolutnie tutaj potrzebujemy jakiegoś takiego przeszpilenia władzy. Wydaje mi się, że mamy na to wpływ i wydaje mi się, że powinniśmy po prostu surowo ludzi, którzy są u władzy, rozliczać. Powinniśmy się czuć jako prezesi, którzy zatrudniają menadżerów do ogarniania firmy, którą jest kraj.
Tylko zastanawiam się, jak rozliczać w sytuacji, kiedy zobacz właśnie strajki kobiet, potężny zryw i poprzednia władza bardzo szybko się nauczyła, że nieważne jest, jak wielkie to będą protesty, wystarczy poczekać. Jakby ludzie mają swoje sprawy, mają swoje, wiesz, obowiązki, problemy i tak dalej. Jak długo możesz wychodzić na ulicę i protestować i krzyczeć? Wiesz, co możesz zrobić dalej, nie? Jakby to było, widzisz, miliony ludzi w całym kraju. W Warszawie to było 150-200 tysięcy ludzi na marszach, na protestach i tak dalej. I ty tam na pewno byłeś i ja tam byłem. Wystarczy już przeczekać, nie? I tak kolejne lata, fakt, że w końcu przegrali, nie?
Wydaje mi się, że to był jeden z głównych powodów, dzięki któremu ludzie tak tłumnie poszli na wybory w październiku zeszłego roku. I powinniśmy od tej władzy, którą wybraliśmy, no pewnych rzeczy wymagać.
A ja właśnie myślę, że nie. Ja
myślę, myślisz, że nie powinniśmy wymagać?
Nie, wymagać. Ja myślę, że nie to nie był główny powód właśnie, że ostatecznie pieniądze zaważyły. Inflacja, wzrost cen,
Możliwe, że tak, masz rację.
Że się zastanawiam, bo jakby zgadzam
możliwe,
się.
Możliwe, że tak, ale jest to dalej kwestia pewnego rozliczenia za to, co nie działa. No. Więc na pewno rząd za wiele rzeczy dostał czerwoną kartkę. Tak. Rząd Mateusza Morawieckiego. Natomiast
W dalszym ciągu ignorują po prostu i mają takie, że spoko, nie?
Tak, ale wydaje mi się, że im bardziej będziemy świadomym społeczeństwem, tym będzie trudniej nam robić wodę z mózgu.
Też tak sądzę. No to dobrze, że o tym też gadamy, ale poruszyłeś kwestię tantiemów i jakby to mnie zastanawia, bo akurat widzisz, no teraz masz sukces, udaje ci się i tak dalej. Natomiast środowisko aktorskie jest bardzo niepewnym jednak gruntem i trudnym zawodem. I właściwie trudno wyrokować, czy to szczęście, czy ciężka praca, czy talent tutaj decyduje. No i ty masz lat 28, masz 3-letniego syna i się zastanawiam, czy ty masz obawy co do swojej jakby stabilności, że jakby podziwiam cię, bo mój brat też jest po szkole aktorskiej, widzę, z czym on się zmaga. Mam przyjaciół młodych aktorów i widzę, jak to jest trudne gdzieś tam się w tym wszystkim przebijać, odnajdywać i mam wrażenie, że jakby z ich perspektywy, na przykład założenie rodziny, to jest trochę killer, jeśli chodzi o marzenia o aktorstwie, no bo się nie utrzymasz z tego, nie? Czy tobie było trudno z tego wyżyć i czy masz na przykład obawy, jak to będzie dalej o przyszłość?
Wiesz co, jakieś obawy, staram się na pewno nimi nie zadręczać, ale nie mam pewności, że Bo powiedzmy, powiedziałbym, że mi idzie jakoś, że na razie po prostu pracuję, ale nie mam żadnej gwarancji, że tak będzie, bo to czasem nie zależy tylko od mojej pracowitości i od mojego przygotowania, bo ja absolutnie doceniam to, ile ja do tej pory już miałem szczęścia po prostu. Myślę, że absolutnie przykładam się do swojej pracy i tak dalej, ale wiem, ile mam znajomych, którzy są totalnie utalentowani, totalnie pracowici i nieraz po raz nie trafia im się ta szansa i nie trafia na przykład mimo tego, że są bardzo blisko, a innym się w ogóle trudno przebić do jakiejś jednak bańki i trafić czasem na casting, więc ten zawód i ta rzeczywistość jest okrutna. Ale w tym momencie przynajmniej jakoś się tym nie zadręczam, mam tylko wiarę w to, że będę miał pracę, ale że też ta praca przyniesie mi ogromną satysfakcję. Wierzę w to, bo chcę po prostu pracować, mam jeszcze dużo energii, pomysłów i w ogóle jestem w jakimś takim motorku tworzenia, ale oczywiście, że nie mam takiej gwarancji, że tak będzie. Wydaje mi się, że są zawody, gdzie można oceniać, że dobra, jak zrobię to, to będę na jakimś wyższym poziomie, a później zrobię to, a później będę więcej zarabiał i tak dalej. No u nas to jest takie bardzo płynne.
Możesz być na szczycie i za chwilę spaść na dno, nie?
Ze szczytu się trochę nie da wyżej.
No, tak. Ale po prostu pytam, bo jestem zaskoczony byłem, szczerze mówiąc, jak się dowiedziałem, że masz 3-letniego syna i się zastanawiam, jak to też na ciebie wpłynęło jako człowieka, jak bardzo dojrzałeś i czy ci to pomogło na przykład w karierze, może przez to, że zmieniłeś się jako człowiek.
Nie wiem, czy się zmieniłem. Po prostu życie z moim synem jest częścią mojej rzeczywistości. Ja nie odczułem. Dużo osób mnie pytało to, a jak to, jaka to jest zmiana i tak dalej. Ja po prostu też tak naprawdę zacząłem pracować mniej więcej, kiedy Jeremi się pojawił. No może trochę wcześniej, ale to był czas jakichś tam pierwszych filmów i pierwszych przygód. Nie no, już byłem wtedy na etacie w teatrze, więc pojawienie się Jeremiego traktowałem po prostu jakoś tak naturalnie. Wydaje mi się, że posiadanie dzieci jest chyba, powtórzę to za Małgorzatą Szymowską, nie wiem czy słowo w słowo, a że posiadanie dzieci jest jedną z najbardziej naturalnych rzeczy na świecie i nieposiadanie dzieci jest jedną z najbardziej naturalnych rzeczy na świecie. Po prostu to jest element rzeczywistości. Ja akurat zawsze wiedziałem, że chcę mieć dość wcześnie dzieci, ponieważ jestem bardzo późnym dzieckiem swoich rodziców. Ja zawsze sobie mówiłem, Boże, przed 30, a później to, że będę za stary. I też dalej wciąż mam takie poczucie, że to był odpowiedni czas, mimo tego, że nie jestem w związku po prostu z mamą Jeremiego, z którą byłem bardzo długo i oboje mieliśmy takie samo marzenie o tym dziecku, ale dalej uważam, że jest fantastyczną osobą do tego, żeby być mamą tego wspaniałego człowieka, jakim jest nasz syn. I ja czuję, że mam wiesz, no, taki zaszczyt, że jak pamiętam, dostałem dziecko na kangurowanie po tym, jak przyszedł na świat, to miałem takie osobny człowiek, nie wszystko jeszcze umie zrobić, tam jeszcze korzystał z pieluszki bardzo długo później i tak dalej. No ale to jest po prostu człowiek, z którym ja mogę mu w pewnych rzeczach pomóc, mogę go wesprzeć, bo też tej pomocy potrzebuję. No i tak myślę, że to jest, wiesz, taki mój czas na bycie z nim. On jest osobnym człowiekiem, bardzo świetnym, bardzo z jakąś taką po prostu ludzką mądrością i staram się po prostu czerpać z tych chwil, które z nim mam, bo za niedługo, chyba nie za tak długo będzie dorosły i będzie miał swoje życie i swoje sprawy i nie chcę wisieć na nim emocjonalnie, że jest mi coś winny, nie wiem, ma się ze mną zajmować albo przyjaźnić, bo chce być jakimś super przyjacielem. Nie, niech pójdzie swoją drogą i chcę mu tylko to ułatwić, żeby się nie bał słuchać siebie, żeby innych szanował i żeby nie pozwolił na to, żeby się nie szanować. I tyle mam ambicji z nim związanych.
No to piękne słowa, stary. I w ogóle, nie, szanuję na maksa, bo... I też się w ogóle z tym utożsamiam absolutnie, bo Chyba w podobnym wieku ja, moja córka się urodziła, też nie jestem z jej mamą, tylko że ona dzisiaj ma 7 lat. No i też tak do tego podchodzę, że to jest... Tylko ja trochę więcej dobudowuję jednak filozofii do tego, w sensie, że to jest taka najbardziej jednak ważna rzecz w życiu. Ja to tak postrzegam, że jakby tam wkładasz wiele... Jakby od ciebie bardzo dużo zależy, nie? W pracy zawodowej dużo zależy, ale nie wszystko, a jednak tu masz wpływ na to, czy ukształtujesz człowieka.
Ale oczywiście, że tak. W sensie nie? Staram się być tylko takim towarzyszem tej drogi, tak. A nie kimś, kto mówi tam idź, tam idź, tam idź. Ale czy to na przykład ma związek z karierą zawodową? Oczywiście, że tak. Nie. Bo dla mnie jest najważniejsze na przykład i największym tym, wiesz, ja nie mam takiego poczucia, o Jezu, nie mogę szaleć, życie się skończyło. Nie. Czasami dla mnie najważniejszą rzeczą, czy takiej, której najbardziej pragnę, jest wrócić o odpowiedniej porze do domu i przeczytać Dzieci z Bullerbyn czy Kicie Kocie. I tyle. I to mi też daje, wiesz, dużo takiej odwagi w zawodzie, że wiesz, dajemy z siebie wszystko i tak dalej. I super. I schodzę z planu czy z teatru. I wiem, że Boże, to jest takie nieważne. Więc dlatego, że wiem i mam coś tak ważnego i kogoś tak super w swoim życiu, jak mój syn, no to można spojrzeć z dystansem na to wszystko, co my się po prostu my sobie zażeremy i tak dalej, że to jest takie nieważne. Wtedy można robić wielkie rzeczy. Uda się, nie uda. Jak się nie uda, to kurwa, będę żałował i tak dalej. Ale nieważne. Bo jest... masz takiego człowieka w domu... I wiesz, że no ważne są takie chwile w życiu, które nie wrócą.
Piękne słowa, stary. Absolutnie, serio, bo to dla mnie osobiście też jest taka kwintesencja robienia rzeczy w ogóle w życiu, że jeśli robisz je na lekkości i się nie spinasz na ten sukces, jakby ksiądz Jakub by ci nie wyszedł, gdyby ci tak bardzo zależało na tym efekcie, gdybyś oczekiwał takiego efektu, jaki dostałeś.
Ale może
nie?
Tak. Bo ja potrafię, wiesz, się skupić na 100%, jak jestem na planie, jak się przygotowuję do tego, ale jak jestem w domu, to jestem w domu i mam tę równowagę. Nie zastanawiam się, kiedy czytamy razem, czy jesteśmy na spacerze. O, co będzie, gdyby... Nie, jest po prostu to rozdzielone, a też posiadanie dziecka i właśnie kogoś tak ważnego, jak ty nazywasz, że to taka najważniejsza i centralna rzecz, to pozwala właśnie tak... mieć taki dystans i nawet czasami takie na to, o co my walczymy, o coś zabijamy i tak dalej. Wszystko ważne, kurde. Takie rzeczy. A tak naprawdę jesteś takimi samymi jesteśmy śmiesznymi dzieciakami, jak nam się wydaje, że jakieś rzeczy są ważne. I dla nas się czasem wydaje, że jakiś casting jest ważny albo że jakiś film powinien wygrać, jakiś festiwal, a jakiś nie. A tak samo jest ważne, żeby, nie wiem, zostać 5 minut dłużej na placu zabaw i w straży pożarnej pojechać ugasić jeszcze jeden pożar.
Wspaniałe. Serio, stary, naprawdę jestem urzeczony. Bo to jest, kurczę, kwintesencja dobrego rodzicielstwa, nie? Więc jesteś zajebistym ojcem i to widać, i czuć, i słychać.
Mam
i to...
nadzieję, że mój syn tak uważa.
Spoko. Pewnie będzie miał okres buntu, ale wiesz, ale na pewno koniec końców tak to się tego zakończy. Do Wadowic chciałem jeszcze uderzyć, mój drogi, podpytać cię, bo sporo tam mówiłeś o tej szkole jako miejscu, gdzie tam zabierali was do teatru, tam podobno był tak, pan Henryk, i że mieliście częste wyjazdy, natomiast mówiłeś też o ciężkim okresie w tym liceum i zdaje się, że to było liceum, do którego chodził papież.
Tak.
I że tam podobno był jakiś taki ołtarzek papieża na wejściu. Więc...
A też ołtarzyk, jest aula imienia Jana Pawła. W Wadowicach jest w ogóle bardzo dużo rzeczy imienia Jana Pawła. Właściwie wszystko, co może być. Chyba ulica, plac, szkoła podstawowa, sala w szkole, coś tam. Więc trochę nam tego papieża tak łopatą do głowy tłuczono.
No właśnie, bo mam znajomego, który też chodził do tego liceum i go podpytywałem.
Kogo?
Krzysztof Paździora?
Tak, znam Krzyśka.
Krzyśka znasz. No, więc Krzysiek mi opowiadał, jak to tam wyglądało, że wy jako młode pokolenie na ten duch Jana Pawła nad Wadowicami się rozciągający i wpychający się w każdą dziedzinę życia, że młode pokolenie trochę cisnęło z tego bekę. I się zastanawiam, czy ty też cisnąłeś bekę z papieża.
Wiesz co, trochę też, ale wydaje mi się, że to się dopiero tak zaczynało jeszcze, jak byłem w liceum, że coś tu jest nie tak, że to po prostu się jakby żarło to wszystko, co związane z papieżem, tak nam wkładano do głowy, ale takiego papieża w takiej plastikowej figurce jakby, tym wszystkim, co jest powierzchowne. Więc to jest, no jakby... ciało ludzkie tak działa, że po prostu jak za dużo zjesz nawet najpyszniejszych rzeczy, to po prostu zwymiotujesz. Mhm. I wydaje mi się, że ten okres właśnie po szkole, jak się wyjechało stamtąd, to rozpoczęło takie spojrzenie na to z dystansu i gdzieś ukonstytuowało tę bekę, która teraz jest, ale za to są odpowiedzialne osoby, które łopatą tę plastikową figurkę Jana Pawła nam tukły do głowy, no.
I to słyszałem, że tam były, wiesz, akcje typu trollowanie, że ta barka tam codziennie o 12 leciała z kościoła.
Tak. A to jest chyba do tej pory.
Śpiewaliście barkę, nie?
Do tej pory. Okay. Ale liceum było takim trudnym czasem ze względu na to, że była jakaś taka bardzo duża presja na to, że było najlepsze liceum w powiecie i uchodziło za coś takiego bardzo ważnego, elitarnego i pamiętam, że mnie to tak strasznie śmieszyło i było bardzo mało osób, które podchodziły do tego z dystansem, że ej, coś tu jest nie tak, no jakby na co jest ta cała napina, że było normalne, że się mówiło, że trzeba po nocach nie spać i się uczyć i tak dalej i ja miałem po prostu, no dla mnie to było niepojęte i tak powstały moje najtrwalsze relacje z tej szkoły z Hugiem i z Kubą, z którymi się spotykam po dziś dzień, bo to były jedyne osoby wtedy przynajmniej, które mogły się z nim spotkać wzrokiem i mieć takie co? Jezu, to nie jest takie ważne, że właśnie tak jak gadamy o tych ważnych rzeczach i tak dalej, tam wszyscy żyli w takim, Boże, trzeba się uczyć, bo trzeba być ważnym i trzeba wszystkiego mieć dobre oceny, a jak nie umiesz, to też na przykład inteligentnie ściągać i że nawet wśród kolegów było takie, że no lepiej ściągać niż mieć jedynkę i ja na przykład nie potrafiłem ściągać, więc może to jakoś tak wynosiłem do tego, że no ale... Zdarzyło mi się, że ktoś mi powiedział, no ty dostałeś na przykład jedynkę, a mi się tam udało. I tak mam takie, ale przecież spisałeś wszystko, nic nie wiesz. No i co z tego? I miałem takie, o co to chodzi, że jakieś taka... I to w tym liceum było bardzo dużo po prostu napinę i też się mówiło tak, że a jak pójdziecie na studia, to będzie jeszcze gorzej, a później w życiu jeszcze gorzej i tak dalej. Mam takie, no to rzeczywiście to życie prowadzi do tego, żeby było gorzej. I stwierdziłem, że miałem takie... Żyć na własnych zasadach. Ja w ogóle ledwo to maturę znam. Mi się czasem śni, że jestem w szkole, ale mam taką świadomość, ale ja mam tę maturę. Ja nawet jak jej nie znam, to ja mam. I kurde, jak już zacząłem żyć totalnie na własnych warunkach i skończyłem tę szkołę, wyjechałem na studia, to było tylko lepiej.
Jak to też na ciebie wpływało? No bo to masa stresu dla w sumie dzieciaka jeszcze, nie? Pierwszy raz się z czymś takim spotykasz. Właśnie też słyszałem, że tam było ogromna presja na wynik na maturach, że musisz mieć bardzo dobry, tak. Że najlepsze tam w liceum poza Krakowem w województwie, że też właśnie miałeś trudność z w ogóle chyba dopuszczeniem do matury i jakieś takie...
Tak, w ogóle to tam dużo takich...
Pewnie jakichś też przemocowych sytuacji ze strony nauczycieli, co?
Wiesz co, no w ogóle powiedzmy całego środowiska, no że to po prostu szkoła,
się,
tak
no.
Porównywanie się, tak i kto jest coś warty, a kto coś nie, kto nic nie jest warty, więc takie po prostu śmieszne. Dzisiaj jestem gdzieś tam dumny z siebie, że to widziałem i nie zwariowałem, ale to było trudno to przetrwać i wcale nie uważam, że mnie to jakoś umocniło, bo wolałbym być trochę słabszy, a nie musieć tego przejść. Więc staram się też tego tak nie mitologizować, że to było takie ważne i nie wiadomo co. Na pewno trochę mi się charakter ukształtował, bo zrozumiałem, co jest dla mnie ważne, czego w życiu nie odpuszczę, co chcę robić, ale to nie znaczy, że nie mogłem tego zrozumieć w inny sposób, w bardziej łagodny, przystępny, ludzki. Więc na pewno jest to ten czas liceum częścią mnie, częścią mojego życia, częścią czasem, kiedy się mój charakter kształtował, ale to nie znaczy, że musiał się tak kształtować.
Bo ty już byłeś wtedy zaangażowany mocno w aktorstwo, w teatr.
Tak.
Forma Zandrychowa, tak?
Ja byłem
w bardzo dużych... Konferencje byłeś podobno na spektaklach.
Tak. Ale ja brałem udział w bardzo różnych teatrzykach, od końcówki, podstawówki, w szkole, w Domu Kultury w pobliskim mieście, właśnie w Andrychowie, w spółdzielni mieszkaniowej był teatr Teza chyba, więc dużo tych teatrzyków było. Jakoś to mega polubiłem. I...
No właśnie, a co cię do tego ciągnęło? Czy reakcje ludzi, jakaś potrzeba uwagi? Jak to definiujesz?
Wiesz co, ja byłem w podstawówce, wydaje mi się, nieśmiałym chłopakiem z wadą wymowy i moja wychowawczyni, pani Joanna Bartkowiak, w piątej klasie założyła kółko teatralne i nas zaprosiła do tego. Większość osób tam była jednak z gimnazjum, bo ja byłem w takiej szkole, w której to było połączone. Ja pamiętam po prostu pierwszy występ i to uczucie, że to, co robię, przyciąga uwagę, że gdzieś ludzi zatrzymuje, że się tak jakoś mikroprostują, że ich coś bawi i po prostu poczułem, że to jest moje medium i chyba ten moment utożsamiam z tym, kiedy pomyślałem, że chcę być aktorem i jakoś później pozostałem po prostu wierny temu marzeniu, bo to też daje mi taką możliwość do tego, że nie muszę być, wiesz, głośniejszy niż jestem. Nie. Kiedy jestem na scenie, to zwracam na siebie uwagę, mówię, to jest moje medium i tyle, i mi wystarczy. Nie muszę robić teatru w sytuacjach prywatnych, na imprezach, nie muszę pokazywać, że jestem ważny, śmieszny, fajny. Mogę być sobą, nie mam takiej potrzeby bycia w centrum uwagi. A na scenie trochę to jest, ale jest to jak na jakichś takich zdrowych warunkach.
Możesz się wyżyć tak artystycznie i wyrzucić z siebie jakieś...
Mogę się wyżyć, mogę, wiesz, w jakiś sposób oddać część swojej wrażliwości i rzeczywistości, bo czasem się przemyca w aktorstwie. Ja mam poczucie takie rzeczy, które są dość intymne, na jakichś takich reakcjach, na przykład, których byśmy się nie odważyli, a na scenie jest się w pewnym sensie trochę bezkarnym.
Okej. Okay. No to jest też jakaś forma ekshibicjonizmu tego typu. Zresztą mówiłeś o tym, że teraz ta cała otoczka w związku z popularnością serialu, no to są dla ciebie nowe rzeczy, ścianki, wywiady, podcasty i tak dalej. I powiedziałeś, że to jest dla ciebie fajne, bo uczysz się wiele o sobie, dowiadujesz się jakby nowych informacji na swój temat. Zastanawiam się, czego się poprzez też takie spotkania dowiadujesz o sobie.
Na ściankach niczego. Dalej jest to dla mnie krępujące. Nie wiem, jak stanąć i co zrobić. I absolutnie nie uczę się niczego. Ale w rozmowach takich jak z tobą, no, wiesz, czasami pytasz, tak na przykład ty mnie pytasz o takie podstawowe rzeczy, czym jest dla mnie rodzicielstwo, czy rozmawiamy o rzeczach związanych z aktorstwem, właściwie zakrawając o rzeczy, czemu to uprawiam, więc bardzo się dużo uczę o sobie, bo przymuszony do odpowiedzi czasami się zaskoczę tym, że kurde, jednak to jest dla mnie ważne, albo to mi przyszło pierwsze na myśl, a jednak tak o tym myślę, a nie inaczej. I to jakby rozszerza ten worek z wiedzą o samym sobie bardzo, kiedy rozmawiasz o swojej pracy czy o swoim życiu, bo po prostu przymuszony do odpowiedzi musisz odpowiedzieć na jakieś takie pytania, które są...
Których sobie na co dzień nie zadajesz.
Których
pewnie,
sobie,
nie?
Tak, przynajmniej tak, jakimś... przynajmniej tak literalnie... Nie zadaję albo nie muszę zawrzeć odpowiedzi w kilku zdaniach, ale właśnie to, jakie zdania wybierzesz, w sensie o czym powiesz, co pierwsze przychodzi do głowy, no to jest taka informacja ważna, trochę taki gift dla samego siebie.
Fajnie. Powiedziałeś też jeszcze takie zdanie, kurczę, masz mnóstwo fajnych refleksji, jak serio, z przyjemnością się ciebie słucha i sobie parę takich cytatów z ciebie wypisałem, które chciałbym, żebyś rozwinął, bo uważam, że są warte po prostu przekazania tego ludziom. Powiedziałeś, lubię obserwować ludzkość ludzi. Jest czasem piękna, czasem żałosna i śmieszna. I zastanawiam się, co takiego cię porywa w ludziach? Co w nich zauważasz? Co cię tak fascynuje?
Wiesz co, ja lubię to, że my jesteśmy w większości tacy sami. I że każdy ma w sobie taką część tego, że jest żałosny, że jest uroczy, że jest jakiś. I właśnie jakby przystawić kamerę do nas, jakąś taką obiektywną, która by robiła o nas film dokumentalny cały czas, to każdy z nas by się złapał na takich sytuacjach, że jest nieporadny, że nie wie, co zrobić, że nie umie się zachować, że nie umie się odezwać, że kłamie, że jest hipokrytyczny. I wydaje mi się, że to jest po prostu część naszej natury, I lubię to obserwować. Nie chodzi o to, że mam satysfakcję, jak ludzie się kompromitują, czy widzieć ich w trudnych sytuacjach, ale że każdy ma tę stronę i to tak balansuje i nie ma ludzi, którzy się nie boją, nie ma ludzi, którzy nie bywają zabawni i są takie rzeczy, takie cechy po prostu człowieczeństwa, które nas łączą i lubię obserwować, jak to coś, czego nie ma na zewnątrz, się przebija.
O, ale ładne. W sensie taki, że zgadzam się, że jak odrzesz nas z tych masek, którymi się ukrywamy i tego wizerunku, którym się obudowujemy.
Tak, tak.
To wszyscy jesteśmy...
To każdy potrafi, ktoś ma krótszy ląd, ktoś ma dłuższy, no ale tak. Każdy gdzieś kiedyś po prostu wybuchnie, każdego coś wzruszy. Każdego jest się w stanie rozśmieszyć też,
tak.
I każdy najmądrzejsza osoba nawet będzie w sytuacji, że powie: nie mam pojęcia.
A jak masz w tej całej swojej gdzieś tam podejściu i takim fajnym, myślę, empatycznym podejściu do świata, pełnym jakby zrozumienia i takiego zdrowej ciekawości, jakby lubisz rozpychać swoją bańkę i to widać. Jakie rzeczy cię zaskoczyły w niej w ostatnim czasie na przykład? Albo no teraz się dużo dzieje, więc pewnie masz dużo bodźców. Co cię ostatnio tak zaskoczyło? Co dostrzegłeś, czego wcześniej nie widziałeś? Co zmieniło twoją bańkę i twoje postrzeganie rzeczywistości?
Dobre pytanie. Co mnie zaskoczyło? Bo pewnie tych zaskoczeń było trochę, ale bardziej mnie... Ja siebie tak zacząłem pytać, bo ostatnio się bardzo dużo dzieje właśnie na ile, no bo powiedziałeś coś takiego, że ja lubię siebie i powiedziałeś, że mnie się miło słucha i tak dalej, i na ile się zacząłem zastanawiać, nie staję się więźniem swojego wizerunku, że miałem taki alarm, mi się włączył: rób update jakby, i po prostu też się zorientowałem, że właściwie jestem w takim dniu, wczoraj były ostatnie nagrody za seriale, nagrody tak, WP i tak dalej, że trochę się dla mnie kończy, no właściwie z tym podcastem, pewien taki okres premiery 1670. Że jestem w momencie brania oddechu i wchodzenia w nowe. I ja odkryłem to, że bardzo już tego potrzebuję. Że potrzebuję nowego. Cieszę się, że zacząłem próby do nowego filmu. Jestem w próbach do spektaklu. I po prostu muszę wejść w nowe, bo po prostu jadę na oparach już. I też trochę się już czuję niewygodnie w tym, że właściwie na przykład podobnego wywiadu bym miesiąc temu udzielił. I potrzebuję się tak totalnie już zanurzyć w te nowe rzeczywistości, które są fantastyczne i bardzo ciekawe, i już w nich trochę jestem, ale na pewno sobie robię taki stop właśnie z tym podcastem, z rozmawianiem o serialu i o swoim życiu na jakiś czas.
A, czyli już w ogóle żadnych wywiadów?
Nie, że żadnych wywiadów, ale mam takie... Idę do nowego i powtarzając za Zbigniewem Wodyckim, znajdziesz mnie znowu, chciałbym powiedzieć.
Świetne, a to w takim razie opowiedz o nowych projektach, czy możesz cokolwiek zdradzać już?
Mogę. Ja w ogóle miałem takie marzenie, kiedyś o nim powiedziałem, żeby zrobić film o wampirach, i robię film o wampirach.
Co ty?
To jest debiut Pawła Podolskiego, mój chyba piąty albo szósty debiut fabularny. Więc się bardzo na niego cieszę. To jest mikrobudżet, więc taka ostra robota, ponieważ jest mało dni na to, żeby zrobić pełny metraż. Ale bardzo mnie to fascynuje, bo jest to coś, czego nie robiłem nigdy i trzeba się jakoś na nowo w tym znaleźć. I to mnie mega fascynuje. Tak samo jestem w próbach do Antygony z Molenbeek. To jest tekst takiego belgijskiego autora, na motywach oczywiście Antygony. Molenbeek to imigrancka dzielnica w Brukseli, nazywana w pewnym czasie wylęgarnią terrorystów. Mhm. I chodzi o to, że po prostu siostra terrorysty chce odzyskać jego ciało i nie może. Ania Smolar robi spektakl, jakiego do tej pory nie robiła, bardzo kameralny i bardzo muzyczny. Jakby forma taka, w której zupełnie nie brałem nigdy udziału, o której bym nie pomyślał, więc cieszę się, że właśnie te nowe rzeczy w końcu robię, że się muszę odnaleźć w muzycznej partyturze, że do końca nie wiem, jakiego mam aktorstwa ruszyć, więc cieszę się, że jestem w czymś takim, że jejku, za miesiąc już będę gdzie indziej, że w ogóle czegoś nowego doświadczę. I tego mi w ostatnim czasie bardzo brakowało, więc cieszę się, że już jestem właściwie tak w przededniu tego, że na pewno czegoś nowego doświadczę.
Ale to spektakl brzmi fascynująco, jako takie też studium gdzieś psychiki ludzkiej, właśnie tych antagonistów, którzy, tak, którzy się okazują, że jest w nich jakieś człowieczeństwo.
Tak, i w ogóle Nurię, czyli powiedzmy Antygonę, gra Marianka Lindę, a ja gram wszystkie inne postaci, więc to też jest ciekawe.
Tak.
Więc też właśnie nie do końca wiem, z czym to się będzie jadło, ale to mnie właśnie bardzo fascynuje, że nie wiem. I po prostu wiem, że coś się będzie musiało urodzić i to jest w trakcie i to mnie w ogóle mega jara, jakby szukanie aktorstwa, o którego ja nie wiem, jak to mam zagrać, nie mam pojęcia, nie wiem, na ile tam będzie przestrzeni, no chcę wyrwać tyle, ile można, tyle w sobie znaleźć nowego, na ile się będzie dało.
Żeby też ci starczyło wiarygodności na każdą z tych postaci, nie? To też pewnie
jest duże wyzwanie. Też, ale właśnie jak to łączyć, jak to robić, co, w czym się odnajdę, a w czym nie, to mnie mega jara.
A w filmie o wampirach będziesz wampirem czy łowcą wampirów?
W filmie o wampirach właśnie nie wiem, czy mogę zdradzić, ale to chyba nie jest spoiler, że nie, niestety nie jestem wampirem.
No, ale ja bym cię totalnie widział jako wampira.
Ale jest to z kolei film, no nie wiem, bo chyba zdradzę główny wątek.
Aha, dobra, nie zdradzaj w takim razie, żebyś wiesz, żeby nie było jakichś tam negatywnych konsekwencji, ale to w ogóle bardzo mi miło, że wpadłeś w takim razie i że jednak zechciałeś jeszcze odbyć kolejną rozmowę. Wiesz, jednak bądź co bądź podobną, no bo inspiracją jest tamto. Mówiłeś też o Jokerze i o tym, że Phoenix to jest taki aktor, na którego gdzieś tam spoglądasz i teraz chciałbyś się z nim spotkać. Wampiry, jakby film to jest jakieś tam swoje marzenie. Masz jakąś taką wymarzoną rolę jeszcze, którą chciałbyś zagrać? Albo w ogóle masz takie myśli o tym, co gdzieś kiedyś, jakby co, do czego byś chciał dojść w tym zawodzie? Czy to płyniesz sobie?
No po prostu dalej, ale na zasadzie takiej, że poza swoje wyobrażenia, że najbardziej mnie ciekawią rzeczy, o których bym nie pomyślał, że to, że kiedyś powiedziałem, że chciałem zagrać film o wampirach, to już było, jak wiedziałem, że jest taki film i aspiruję do tego, żeby w nim zagrać, bo nie było to w kręgu moich zainteresowań. Pojawiło się, jak ktoś robi taki film, o Boże, ten scenariusz jest super, ja bym chciał, jak się w tym, a nagle się okazuje, że w tej przestrzeni jest bardzo dużo dla mnie miejsca i ja to chcę robić i chcę robić ten film, bo na szczęście go robię i dostałem tę rolę i się z tego mega cieszę, ale takie role, które bym najbardziej chciał zagrać, to takie, o których nie wiem dzisiaj, które są dla mnie nie do wyobrażenia sobie jeszcze i takich bym sobie życzył, żeby wiesz, nie dostawać rzeczy, które mam i takie, aha, wiem. Takie się czasem robi, bo to jest zawód, ale zawsze chcę szukać w każdym projekcie, przynajmniej w jakimś procencie tego, czego nie wiem, jak zrobić i po prostu trzeba się w czymś zakochać i że de facto z tego projektu się nie wyjdzie już taką samą osobą. Nie chodzi o to, że jestem jakiś poniszczony, czy odmieniony jestem teraz jakiś kurde dziwny, tylko że doświadczasz przygody, tak jakby spotkania z innym człowiekiem, że po prostu nabierasz jakiejś perspektywy. Ona może być malutka, to nie jest coś, co musi wywrócić światopogląd, czy nie wiem, religię zmienić, czy w ogóle ją mieć, albo się jej pozbyć. Tylko, że to są takie małe rzeczy, ale zawsze się staram ich szukać, że coś mnie zmieni, bo ja będę musiał jakoś inaczej spojrzeć na świat, albo poznać coś, czego nie poznałem.
Dowiadujesz się czegoś o sobie albo o świecie.
Tak.
Kurczę, to jest piękna idea aktorstwa. A to w takim razie jak się zmieniły te dwie ostatnie, takie największe twoje postacie, czyli ksiądz Jakub i właśnie Sonata, Grzegorz Płonka.
Płonka. Tak? No Grzegorz Płonka to jest też postać prawdziwa, którą ja poznałem.
Fascynujący, piękny film, fascynująca postać, fascynująca historia.
Tak, polecam. Jest w internecie Sonata, więc można ją zobaczyć. Wiesz, no w ogóle sytuacja dostępu do edukacji osób z niepełnosprawnością to jest coś, o czym ja nie miałem pojęcia. Nie wiedziałem, że mamy tyle do zrobienia w Polsce w tej kwestii, więc gdzieś jestem na to bardziej wrażliwy. Bardziej staram się zwracać uwagę na to, żeby przestrzeń była dostępna dla jak największej ilości osób. Czego też doświadczyłem później, kiedy mi się urodził syn i jak nagle widzisz, że nie wszędzie jesteś w stanie wjechać wózkiem, a nawet jeżeli ty tylko pchasz wózek z dzieckiem, to nawet nie jesteś się w stanie wszędzie dostać. Nagle zauważasz to, że niektóre chodniki są odśnieżone na szerokość 30 centymetrów. I widzisz, że nie przejedziesz. Każde miejsce jest wtedy dla ciebie dostępne. Zaczynasz zauważać to, że w wielu restauracjach nie ma przewijaków, albo są tylko w damskich toaletach. I nagle widzisz, że pewna architektura decyduje o tym, kto ma do czego dostęp. Kto może wychodzić do restauracji na kawę z dzieckiem, a kto nie. I to się zmienia bardzo i widzę to. Natomiast po Sonacie to bardzo duża świadomość na temat głównie też dostępności.
Kawał czasu, bo 3 lata trwało w ogóle dla ciebie od momentu robienie tego filmu.
Castingu do wyjścia na plan, czy tam do skończenia zdjęć, to 3 lata faktycznie. A natomiast jeżeli chodzi o ojca Jakuba, no to rzeczywiście chodzi o to już, o czym powiedziałem, takie prawidła, że my często świetne idee bierzemy na sztandary, a później zaczyna się coś rozmijać i że to jest jakieś takie, kurczę, prawidło, nad którym chyba trudno zapanować. Nie wystarczy mieć tego świadomość, że ja to teraz tak powiem i tak dalej, tylko właśnie trzeba się kontrolować, czy to, co mam na sztandarze i na ustach i protestuję, czy ja tak naprawdę postępuję według tych zasad, które uważam za słuszne. Bo to było w Jakubie najciekawsze dla mnie, ten rozdźwięk, oczywiście on jest zabawny i tak dalej, bo to wiemy. Też ten to kilkaset lat dystansu powoduje, że nie bierzemy tego personalnie, dlatego się prawie nikt nie obraża na to i tak dalej. Chociaż są tacy, którym się to nie podoba, co jest też normalne, że się po prostu nie wszystkim musi serial podobać, ale to chyba taka największa nauka i to wziąłem dla siebie, że na ile nie jestem w pewnych sytuacjach Jakubem, który jedno mówi, a drugie robi, nie widzi tego, że jest jakiś rozdźwięk bardzo duży pomiędzy tym, co mówi, czego chce, a co, jak działa na ludzi.
A to jest taka kmina, że władzę deprawuje, albo że osobisty interes sprawia, że naginasz te swoje zasady? Tak? To...
Pewna taka znieczulica, że...
A ty masz też takie problemy, że teraz jak właśnie się dużo dzieje wokół ciebie, więc teoretycznie zyskujesz więcej wpływu w sensie takim, że jesteś słyszalny i widoczny, że masz takie właśnie zakusy szatana, który by cię ściągał na złą ścieżkę, nie wiem, celebryctwa na przykład? Albo korzystania z tego w jakiś sposób?
No ciekawe, staram się nad tym zastanawiać, czy dzisiaj też o tym myślałem, czy jakby jestem w momencie, kiedy to jest zdrowe, czy jest wszystko w porządku, czy no bardzo, bardzo się nad tym zastanawiam. I wydaje mi się, że też byłoby takie trochę burackie odpowiedzieć, nie, to mnie nie dotyczy, mam tyle dystansu i chcę, żeby ludziom się żyło po prostu dobrze. A przecież jest pewien jakiś taki, wiesz, profit dla mnie z tego, że ja chociażby jestem tutaj, rozmawiamy i teraz są 3 kamery i teraz ty mnie słuchasz, jeszcze mówisz, że to jest fajne, co mówisz, że ja to słyszę, że to jest fajne, więc jakby tego się nie da pozbyć i to jest spoko i też się dobrze z tym czuję, że jestem słuchany i tak dalej, ale wiesz, tak cały czas muszę się zastanawiać, na ile się tym dzielisz, bo masz jakieś doświadczenie i chcesz o tym opowiedzieć, a na ile to jest dla ciebie, więc mi się wydaje, że to, wiesz, cały czas się muszę zastanawiać, żeby nie uprawiać buractwa, bo ono w każdym momencie może się okazać burackie, a burakiem się zawsze też trochę jest. To jest ta część tej natury naszej, że wspólna. Każdy ma w sobie takiego trochę, kurwa, zjeba.
No. Cudowna refleksja. Ale masz rację, zgadzam się,
że... Tym zjebem się po prostu trochę jest, no.
Że to jest chyba brak jakiejś takiej uważności i że pozwalasz, żeby to ego zostało połechtane i potem trochę w to wpadasz,
tak,
nie? I
tak, tracisz kontrolę. A najgorzej jest tak powiedzieć, nie, ja to tylko tak, bo chciałbym, żeby ludzie ratowali ludzi w autobusie. No wiesz, z jednej strony tak, z drugiej strony przychodzę i ci mówię, dzielę się czymś, kurde, serio, czymś, co mnie dotknęło, a z drugiej strony przychodzi koleś i mówi, pomogłem komuś w autobusie i się cieszę i kurczę, jestem taki super. No jakby też słyszę, że to przecież tak, tak brzmi, więc wiesz, mogę się też z tego też zaśmiać. No kurczę, no trzeba się też po prostu z siebie śmiać, jakby widzieć tego buraka w sobie, no. To też jest, mi się wydaje, po prostu ważne. Się zaśmieć z tego, stary, jesteś żałosny, bo często jesteśmy, no po
Oczywiście,
prostu.
Oczywiście, że tak. Często się kompromitujemy, często robimy głupie rzeczy, zawstydzające i to jest też, mam wrażenie, taka dodatkowa moc, że jak ty jesteś w stanie to zrobić, to w ogóle rozładowujesz, tak? No bo jak ktoś do ciebie przyjdzie i powie, jesteś burakiem, a ty powiesz, no tak.
No trochę tak. No ale wiesz, też czasami się trzeba zastanowić, co tak naprawdę myślę, dzwoniąc do kogoś, składając życzenia urodzinowe. Czy chcę je złożyć, czy to wypada,
czy obowiązek.
No. No, nad tym czasem się nie zastanawiamy, a to czasem wymaga z jakiejś interesowności, czasem z przyzwoitości, czasem naprawdę chce się komuś zrobić, żeby komuś było miło, ale nam z tym jest źle, więc właśnie, czy lepiej, żeby komuś było miło, czy się przemęczyć, czy to na przykład ważne, bo czasami mi się wydaje, że jest warto zrobić coś...
Wbrew sobie było... delikatnie, tak?
No, tak, znaczy po prostu zrobić taki wysiłek, nie chcę, ale wiem, że dla kogoś to będzie dużo znaczyć.
Że drobna rzecz, że ciebie niewiele kosztuje, a komuś zrobi dzień na przykład, nie?
Tak, tak.
Drobne gesty.
Albo czasami mam tak, że chciałbym, żeby ktoś wiedział, że wykonał super robotę, no nie wiem, powiedzmy, że kolega w czymś zagrał i naprawdę mnie to poruszyło. I wiem, że dla niego to na przykład będzie ważne, jeśli to powiem. Nie, że będę udawał, że to było super, a tak nie myślę, tylko nie zawsze mam potrzebę komuś powiedzieć, że to, co zobaczyłem, było świetne, ale czasami wiem, że no dobra, zostanę i powiem, bo tak uważam, ale wiem, że dla kogoś to będzie ważne. I wiem, że też te takie... Że każdy ma potrzebę bycia docenionym i to jest po prostu... To nie jest kwestia ego, tylko to jest taka kwestia podzielenia się tym, że odbieram coś podobnie, doceniam, widzę twoją pracę i to też jest, no jest ważne, bo sam po sobie wiem, że czasem to, że ktoś powie, to jest okej, to jest tak, to jest takie, no też tak myślę, dzięki, w sumie upewniłeś mnie w tym, że jestem na przykład na dobrej drodze.
No tak, bo to jest w ogóle szczególnie ten zawód pełen niepewności, w czym mam wrażenie, ty się dobrze odnajdujesz w takiej nieoznaczoności, niepewności dotyczącej tego, co się wydarzy później, nie? Ale jednak warto mieć takie wzmocnienie z zewnątrz też, nie być od tego zależnym.
Tak, tak, no właśnie, nie? Ważne jest, żeby nie być od tego zależnym. Ja się gdzieś tego już na studiach nauczyłem, żeby nie jestem, nie wiem, zdolny czy dobry, bo jakiś pan X powiedział, ty jesteś zdolny, ale też mnie nie rozpierdoli to, jak ktoś powie, ty jesteś bez sensu, ty się nie nadajesz. Ani mnie nie stwarza, trzeba mieć po prostu poczucie własnej wartości, bo ani mnie nie stworzy to, że ktoś o mnie powie, oj, jesteś jakiś taki świetny, wybitny i tak dalej, ale tak samo mnie nie zniszczy to, jak ktoś powie, nie nadajesz się.
Ale to w takim razie, czy szkoła nie była dla ciebie trudnym okresem? Bo tak, jak ty byłeś w szkole, to jeszcze fuksówki pewnie były. Więc...
Ja zrezygnowałem akurat z fuksówki. Też miałem takie, nie bawi mnie to, nie potrzebuję tego.
Okej, to myślę, że też odważne, bo wydaje mi się, że to mogło się spotkać z ostracyzmem.
Ale jakimś... nie byłem sam. Ale wiesz, ja miałem takie, bo mówiono, na przykład widać, ktoś nie ofuksował i tak dalej, to jest zawód. Ja miałem takie, jeśli to widać, to mam to w dupie. Jeśli ktoś ma mnie gorzej traktować w zawodzie, bo nie skończyłem tej zabawy, no to mam w dupie takich ludzi. Okazało się, że nie, że tak nie było, ale miałem wtedy taką świadomość, że...
Starno dzisiaj ale się też okazało, nie, ale że też miałeś rację.
Też nie odchodziłem sam, ale też wiesz, rozumiem, nie chcę tego deprecjonować, że dla kogoś to była dobra zabawa i ktoś się chciał to bawić i tak dalej. Ja uważam, że nie wszyscy świadomie, dlatego ja nie chciałem w tym uczestniczyć, ale dla wielu to było super doświadczenie, ważne, miłe i mają się z tym dobrze, więc okej. Okay. Mm-hmm.
A miałeś takie poczucie elitarności w szkole aktorskiej? Bo na ile, wiesz, no, nie, sam nie byłem, ale widzę, jak to wyglądało z perspektywy wielu osób, którzy tam wchodzą, że masz, kurczę, 25 osób na jedno miejsce, czy 50, nie? Jakby dostajesz się, jesteś tej wielkiej elicie, która trafiła do jakiegoś bardzo wyjątkowego, niepowtarzalnego grona, po czym kończysz studia i nagle się okazuje, że zderzasz się z rzeczywistością rynku i nie ma pracy, nie?
Wiesz, to na pewno coś takiego było, bo szkoła sama w sobie to stwarza, że to jest takie elitarne i tak dalej, jakby kultura tych egzaminów wstępnych to buduje. Natomiast ja tak od początku szkoły miałem, że trochę wiedziałem, po co przyszedłem, żeby po prostu się doszkolić, rozwinąć. Więc dlatego też ten czas fuksówki, no ja na przykład bardzo sobie cenię spanie. Ja uważam, że trzeba spać. Ja sobie nie wyobrażam ani w liceum, żeby po prostu zarywać noce, żeby się czegoś nauczyć, to byłoby bez sensu. Tak samo w szkole, no ja mam chodzić na fuksówkę i nie spać i przez miesiąc nie być na zajęciach w szkole, o których marzyłem i się przygotowywałem tyle czasu i z tego ja miałem, nie, to ja chcę chodzić na te zajęcia i się uczyć, słuchać tych ludzi, weryfikować, co jest dla mnie fajne, co nie jest fajne. Więc ja się tak gdzieś szybko wziąłem do pracy i starałem się, wtedy miałem takie, nie bądź bucem, Michał. Bo oczywiście, że to dla mnie było ważne. Czułem, że to jest elitarne, bo czułem, że spełniłem swoje marzenia, jakieś takie totalne, które się wydawały trochę nieosiągalne, mam wrażenie, z miejsca, którym startowałem. Oczywiście okazało się to nieprawdą, bo po prostu można to... Ja też po prostu trafiłem też na dobrych ludzi, którzy mi teatr pokazali i tak dalej, ale... No starałem się po prostu wziąć wtedy do pracy i nie myśleć o tym, że jestem w elitarnym gronie, tylko że po prostu pracuję, rozwijam się, mam inne cele i tak dalej. Doceniałem bardzo bycie w szkole, ale też nie chciałem budować swojego ego na tym, aczkolwiek poczucie własnej wartości budowałem, bo to dla mnie coś znaczyło. Mm-hmm.
Poruszam temat, bo wydaje mi się, że to jest jednak dość niebezpieczne też dla tych aktorów i krzywdzące nawet, że dostajesz tego hype'a i takiego kopa, że jesteś w tym elitarnym, wyjątkowym gronie, a trochę cię to nie przygotowuje na to, co później się dzieje, nie? Że jednak ty jesteś w zdecydowanej mniejszości ludzi, którzy już na studiach, wiesz, mieli co robić, a potem wychodzą, no i właściwie autostrada do kariery, nie?
Tak, no myślę, że jednak system kształcenia wyższego teatralnego w Polsce jest jednak trochę dość archaiczny i nie do końca przygotowuje do zawodu. Mnie w szkole wkurzało, kiedy nie wiem, nie zgadzałem się z czymiś metodami, czy z praktykami, czy z tym, jak na przykład szkoła funkcjonuje, no to zawsze sobie wycierano gębę tymi ludźmi, którzy zrobili karierę i tak dalej. A ona, ale ona uczyła tą i tą i tą. Ale mam takie, wtedy miałem takie myślenie, ale ona, ta pani, nie jest wybitną aktorką, bo została tak potraktowana przez profesorkę, tylko jest mimo to wielką aktorką. A zawsze się starałem myśleć o ludziach, którzy nie są wielkimi aktorami przez to, że byli jakoś niedobrze traktowani i ktoś im podciął skrzydła. Kurczę, no szkoła, szkolnictwo teatralne, czy teatralne, filmowe, no aktorskie w Polsce nie jest idealne, ale wydaje mi się, że jeszcze byłem w takim ostatnim momencie, gdzie było trochę teatrocentryczne, a teraz jest trochę tak przez to, że się pojawiło więcej pracy na rynku, bo są platformy streamingowe i tak dalej, dużo osób pracuje. No i tak właściwie trzeba by się zastanowić, czy szkoła ma być miejscem, gdzie skupiamy się na kształceniu w niej, czy jakby ludzie grają w filmach i przyjeżdżają na sesje i są tylko chwilę w szkole i właściwie nie biorą udziału w tym procesie, ale z drugiej strony ja miałem takie poczucie, no idę do szkoły po to, żeby grać, więc jakby rezygnowanie z pracy w filmie, żeby być w szkole i zrobić egzamin, też jest bez sensu. Więc trochę szkolnictwo teatralne w Polsce jest na takim etapie, że trzeba się zastanowić, o co chodzi i jak chcemy, żeby to wyglądało, bo to już nie wygląda i nie będzie wyglądało tak jak 30 lat temu.
Tak, tak. I to się nie zmieni, raczej będzie postępowało w tak, tę drugą
tak,
stronę.
Tak, 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 tak. Co robić? Jak wspierać? No jak wspierać właśnie młodych aktorów i czy to ma mieć taki system. Nie wiem, nie umiem na to odpowiedzieć, no ale to muszą odpowiedzieć osoby, które biorą za to odpowiedzialność. No.
Ale jak o tym wszystkim opowiadasz, to mam wrażenie, że ty od bardzo wczesnego jednak etapu życia miałeś taką dość klarowną wizję tego, jakie są zasady, o co chodzi w życiu i gdzie chcesz iść.
Zawodowo też na pewno, na pewno tak, ale wydaje mi się, że bardzo dużo przeczytałem rzeczy o aktorstwie, czy o aktorach, o aktorkach, o w ogóle o środowisku jakby takiego poza nagłówkowego, poza tym światem takim. No miałem po prostu wyobrażenie, chyba tylko właściwie z literatury, czy no po prostu z prasy, o tym, jak wygląda rzeczywistość w teatrze.
Czyli znałeś zagrożenia, tak? Po prostu.
Znałem zagrożenia, wiedziałem, że po prostu, że to jest trochę... Miałem świadomość tego przede wszystkim, że moje hobby chcę uczynić zawodem i że muszę być świadomy tego, że po prostu czasem będzie trzeba to potraktować jak zawód i nie zawsze się to robi dla przyjemności. Tak jak mówię, zawsze staram się tego szukać, ale po prostu czasem się robi rzeczy po to, żeby zarobić. Mhm. I na to się zdecydowałem. Ale miałem też świadomość tego, że po pierwsze do teatrów się bardzo trudno dostać, a po drugie bardzo mało się tam zarabia. Więc ja nie miałem ambicji bycia bogatym człowiekiem, jakby do tej pory nie mam.
I być może właśnie dlatego z nim zostaniesz, nie? I byś miał wielkie role.
No pewnie wolałbym zostać, niż nie zostać, nie?
Ale skoro poruszyłeś temat, że no czasem trzeba robić, wiesz, dla pieniędzy, żeby się utrzymać i gdzieś tam walczyć o przetrwanie. Jaka jest najbardziej wstydliwa hałtura, którą wykonałeś?
Najbardziej wstydliwa hałtura, którą wykonałem... No to też a propos rozeznywania się i dostawania informacji o samym sobie, no to wiem, co mi przyszło pierwsze do głowy, ale nie mogę tego powiedzieć, bo nie mogę wypowiedzieć nazwy marki.
Bo?
Bo to było komercyjne działanie i chyba nie... nie
aha, że zarobili za to pieniądze po
tak,
prostu,
tak,
okej.
Okay. Tak,
albo jest zażenowany sytuacją. W sensie, że trochę to reklamowa bardziej była jakaś sprawa, tak?
No, powiedzmy.
Okej.
Powiedzmy, kiedyś tam z przeszłości, no. Mhm. Chyba tak, no.
A pracowałeś w czymś innym niż w zawodzie?
No, w gastro pracowałem.
A, okej, czyli jednak tego...
Tak, ale na moim roku... W mojej grupie wszyscy mieli doświadczenie pracy w gastro.
To w ogóle jest popularna dziedzina wśród aktorów, no bo jest elastyczny czas pracy.
Tak, to prawda.
Wiesz, napiwki możesz to dopasować do teatru, do spektaklu,
prawda,
do szkoły.
To prawda, na samych studiach było bardzo trudno, bo to jednak szkoła, która wymagała bardzo dużej dostępności, tak. Tego, że nie wiesz, kiedy masz próbę, kiedy zajęcia i tak dalej. Ale jak przyszedłem do szkoły, to chyba 100% osób miało to doświadczenie. W mojej grupie.
No i czego cię gastro nauczyło?
Oj, nie wiem, czego mnie nauczyło. Ciekawe pytanie. Szanowania pieniędzy.
No to jest kawał ciężkiej roboty.
Tak, kawał ciężkiej roboty, więc tego na pewno. No, na tym bym poprzestał. Nie no, też traktowałem to akurat jako pracę przejściową, ale wydaje mi się, że mi dobrze szło, bo gdzieś ja zawsze rozumiałem trud ludzi, którzy, nie wiem, mnie obsługują jako kelnerzy, czy w sklepie i tak dalej, więc to mnie jakoś tak nie zaskoczyło. Nie powiem, że odkryłem, że to jest trudne czy coś, bo jakby zdawałem sobie z tego sprawę, no starałem się czerpać przyjemność. Bardzo dużą przyjemność mi dawało to, że zarabiałem pieniądze.
Chciałbym lekko zakończyć i się zastanawiałem, co jeszcze lubisz w ogóle w swoim życiu, poza aktorstwem i spacerami, bo to
tak,
mówiłeś o tym.
Tak, urosło do jakiegoś, ja uwielbiam spacery.
Tak, tak. Zdrowa rzecz dla głowy.
Tak,
więc,
nie, no tak.
A
tak,
że
tak.
Dużo kminisz i dużo myślisz i dużo masz refleksji, to absolutnie tego. Ale co robisz dla przyjemności?
Wiesz co? No? Pomyślałem teraz, nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale też, że mi przyszło do głowy, że chyba przeszedł w moim życiu taki czas, że polubiłem pociągi. Że się pogodziłem z tym, że po prostu nimi dużo jeżdżę i że kiedyś nie lubiłem tych jazd. Ludzie mówią, a pociągi są super i tak dalej. A dla mnie to zawsze było taki czas trochę w zawieszeniu i tak dalej. I tak zawsze czuję, że zaraz muszę gdzieś wyjść. Że zawsze albo za zimno, albo za ciepło. A teraz jestem chyba w takim stanie, że w porządku. Jestem w pociągu.
Aha, ale to wynika z tego, że masz więcej pieniędzy stać się na pierwszą klasę?
Nie jeszcze pierwszą klasą. Nie, chyba się nauczyłem tak, wiesz co, czas traktować, że zawsze mnie to ciekawiło, że na przykład w filmach, jak ludzie jadą autobusem, to my patrzymy na tych ludzi, którzy jadą autobusem, a tak naprawdę ludzie, którzy są w autobusie, myślą o tym, gdzie będą dalej i nikt w autobusie nie myśli o tym, że jest w autobusie, tylko myśli skąd, dokąd i tak dalej i myśli o sobie, ja już w tym miejscu, do którego jadę. Tak samo właśnie, no idę tutaj, ale ja już jak będę na podcaście, a nie myślimy o tym, o tej drodze. I zacząłem po prostu traktować czas w pociągu jako integralna część dnia. Nie tak, że jest rano, ja jadę gdzieś pociągiem, nagle jest popołudnie i nagle wieczór, bo jestem w Szczecinie na przykład. Nie, że tak po prostu zacząłem widzieć to, że to nie jest jakby wyrwane i jestem gdzie indziej, tylko ja siadam na centralnej o 9:30, jestem 7 godzin w pociągu do Szczecina i to jest po prostu część mojego dnia. Że staram się nie patrzeć na ten czas w pociągu tak, żeby przeszło, tylko po prostu...
Spędzasz ten dzień.
Akceptuję to, że tak trwam.
No. Gotujesz obiad tam w tym pociągu. Tak?
Ściągam buty.
Prasujesz sobie.
I
codzienne
jem,
czynności.
I jem jajko. Na twardo.
Ale to ciekawe, bo ja na przykład...
A, w pociągu.
Uwielbiałem zawsze
swoja
pociągi.
Kuchenka gazowa.
No tak, może właśnie, te są takie na prąd
tak,
na przykład.
Tak,
nie?
Tak. Nie, ja nie byłem fanem na pewno. Nie byłem fanem pociągów. Akurat taka niepopularna opinia, że lubię jeździć autobusami bardziej, bo jak się jeździ drogami, to jest więcej rzeczy za oknami, a w pociągami no to te pola, jakiś taki, czujesz, że oglądasz taki świat od strony kulis, a jeżeli chodzi o drogi dla samochodów, no to wszystko jest, te banery są do tej strony, domy, fronty domów, a kurwa jedziesz pociągiem, widzisz te tyły, na przykład domy niepomalowane z drugiej strony, więc ja lubiłem bardziej autobusy, bo się więcej działo, się ludzie tak dziwili, nie woli się jechać pociągiem. Ja nie wolałem, nie nienawidziłem pociągów, ale nie było to moje hobby.
Mm-hmm. Okej, okay, a teraz się stało.
A teraz po prostu akceptuję.
Nie, bo zapytałem, a co lubisz tego jakby wolne spędzanie czasu, takie wiesz, kiedy się, przy czym się relaksujesz, chillujesz, co ci sprawia frajdę, tak wiesz, poza zawodowo, czy w ogóle nie masz takich rzeczy?
Nie, są takie rzeczy, wiadomo. Mam znaczy, bardzo mało takiego czasu, żeby na przykład pójść w góry. I to już się dzieje bardzo rzadko, ale lubię takie spacery też górskie na przykład. Ale no ja po prostu lubię spędzać ze swoim synem czas. Lubię, jak mamy razem wolny czas i mamy dzień wolny, czy popołudnie i na przykład nie mam żadnego Zooma jeszcze o 22:00, tylko po prostu tak jesteśmy i możemy nawet zrobić dzień trolla i się nie umyć tego dnia.
Pięknie. Jutro z nim spędzasz czas?
Nie, akurat teraz jest u mamy, ale za 2 dni już okay, tak.
Okej, fajnie. To życzę wam fantastycznego czasu razem.
Dzięki.
I dzięki, że wpadłeś. Bardzo mi było.
Dzięki,
miło
bardzo
poznać.
Miło. Dzięki.
Dzięki za waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.